Towarzystwo Muzyczne imienia Henryka Wieniawskiego oraz Radio Merkury Poznań prezentują słuchowisko Roberta Miżyńskiego pod tytułem Kaprys.
Coraz trudniej grać, coraz trudniej utrzymać instrument w dłoniach, tchu w piersiach brak, serce odmawia posłuszeństwa, ale grać muszę. Nie tylko z powodu wydatków, ubezpieczenie kosztuje fortunę, ale sam wiesz, panie bracie, że muzyka to namiętność moja nieskończenie wielka, tak jak Izabela, żona ma. Namiętności, panie bracie, miałeś pan więcej. A ja co? A ja tylko praca, fortepian i ćwiczyć. Mój brat jest geniuszem. Mój brat następcą maestro Nicolo. Zdobył pierwszą nagrodę i złoty medal paryskiego konserwatorium. Matka nasza zachwycona. Patrz, mówiła, jak Henryczek zdolny. Jeśli będziesz pilny, Józefie, też zdobędziesz honory. Więc byłem pilny. A potem bracia Wieniawscy stali się sensacją całej Europy. Więksi od Kąckich, którzy w duecie w Rosji koncertowali, zabierając nam kontrakty. Cudowne dzieci, które wzbudzały w słuchaczach podziw i zapał, uniesienie i rzewność. Uwielbiałeś te zachwyty, te oklaski, ten podziw, zwłaszcza w oczach kobiet. One mdlały, a ty po wszystkim szedłeś na karty.
To jest niedopuszczalne, abyś tak się zgrywał w towarzystwie.
Mamo, to tylko niewinna rozrywka. Od uprzejmość w stosunku do kilku wielbicieli. A przecież nie mogłem odmówić. Byłby to spory afront z mojej strony.
Afront? Afront podobno zrobiłeś Laubowi.
Ten grajek chciał wspólnego występu.
Jesteś arogancki, Henryku. Dajesz zły przykład bratu. I do tego przegrywasz pieniądze.
A przecież mamy kontrakty. Publiczność pożąda cudownych braci Wieniawskich.
Tak, dziś pożąda, jutro może zmienić zdanie. Publiczność bywa kapryśna. Pamiętaj, twoja przyszłość zależy od tego, czy będziesz w ich łaskach, czy nie. Od tego zależą też pieniądze, które tak łatwo przepuszczasz.
Mama.
Matka świeć, panie, nad jej duszą wiedziała, co mówi. Mój brat Henryk całe życie przekonywał się, co to znaczy, zwłaszcza w Ameryce. 215 koncertów w 8 miesięcy wspólnie z Antonim Rubinsteinem. Tournée było mordercze. W Petersburgu mógł sobie pozwolić na odmowę carowi solowego występu, ale za oceanem? Kontrakty były tak podpisane, że za każde opuszczenie koncertu kary przewyższały honorarium w sposób horrendalny. Rubinstein nie wytrzymał, a ty, bracie, wytrzymałeś. Wytrzymałeś i przypłaciłeś to zdrowiem. Bycie artystą to ciężki kawałek chleba. Na szczęście w Brukseli mam posadę w konserwatorium. Henryk też miał posadę. Ale przecież to nie to samo, co aplauz i wiwaty na sali koncertowej.
Rok 1854, 18 dzień kwietnia, Poczdam.
Brawo, mistrzu, brawo. Pan jesteś poetą skrzypiec.
A pan kim jesteś?
Nazywam się Franz Wallner. Jestem dyrektorem Teatru Miejskiego w Poznaniu. Poczuwam sobie za zaszczyt zaprosić mistrza na koncert do mojego teatru. Wiem, że wraz z bratem udaje się pan do królestwa, więc droga może prowadzić przez Poznań.
Tak. W sprawie kontraktu proszę rozmawiać z naszą matką.
Jak to było? Zaraz. O, jest. Dzięki wam, bracia, dzięki niezliczone za ten wasz balsam wlany w nasze rany. Wasze melodyje w duszach pieszczone trwać będą w sercach u Wielkopolany. Chyba raczej u Wielkopolanek.
Ob jeziorze koło Poznania.
Udwisiu.
Ojej, to takie nudne. Ciągle powtarzać te pasaże.
Jak możesz? Przecież to Chopin.
Oj, nie denerwuj się, duszko.
Młoda panno, nie zapominaj się. I proszę wracać do gry.
Posłuchaj, moja droga, co znalazłem w gazecie. Po świętach wielkanocnych, któreśmy tu bardzo skromnie przepędzili, zawitały tu do nas dwie gwiazdy pierwszego rzędu na niebie artystycznym nie samej Polski, ale świata. Dwaj bracia, Henryk i Józef Wieniawscy z Lublina w Królestwie Polskim. Pierwszy odznacza się wyśmienitą grą na skrzypcach, drugi na fortepianie.
Dlaczego przerwałaś?
Papa tak ciekawie czyta.
Posłuchaj. Już po razy kilka opisywaliśmy ich powodzenie po pierwszych stolicach europejskich, gdzie im znawcy i wielbiciele oddawali najwyższe pochwały. Dziś wieczorem będziemy mieli sposobność podziwiać ich grę wyborną.
To znaczy, kiedy grają?
Gazeta jest z wczoraj. Panowie Wieniawscy dają koncerty w Teatrze Miejskim przez 3 dni, a ostatni jest jutro.
Ojej, pojedźmy do Poznania. Proszę, papo, proszę. Mamo, mamusiu, proszę cię bardzo, jedźmy.
Uspokój się, moja panno. Proszę wracać do grania. Właściwie, mój drogi Wincenty, ten dziennikarz miał rację.
A w czym miał rację?
Wielkanoc była rzeczywiście skromna.
Oj, moja duszko, no a jaka miała być? Przecież to nie karnawał.
O, oczywiście, że nie, ale...
Ale?
23 dzień kwietnia. Sala Teatru Miejskiego w Poznaniu.
Fenomenalnie! Mistrzu, publiczność jest zachwycona.
No.
Nalegam, abyście wielmożni panowie zagrali jeszcze jeden koncert. Jutro. Jeszcze tylko jeden.
Mamo.
Szanowny panie, niemożliwością jest, abyśmy zwlekali z dalszą podróżą. Musimy jechać do Królewca. Potem w planach Elbląg, Gdańsk, Bydgoszcz. Kontrakty podpisane?
No, tak. Żałuję. A pan jako następca Paganiniego?
A podobno grał na tej scenie również.
A tak, tak. W maju 1829 roku. Był już w zaawansowanym wieku. Miał, zdaje się, prawie 50 lat.
No, zmarł, gdy ja miałem zaledwie 5.
A może udałoby się na Jarmark Świętojański terminy koncertów rezerwować. Towarzystwo okoliczne wtedy zjeżdża do miasta. Sukces i wpływy w kasie zapewnione.
Mama?
Może rzeczywiście. Przyjmują nas tutaj z wielkim zapałem i przyjaźnią. Co ty na to, Józefie?
Józef na pewno się zgadza.
Oczywiście, że Józef się zgadza. Czy miałem inne wyjście? Zawsze byłem tym, który się zgadza. Tym młodszym o 2 lata bratem. Młodszy brat. Zdolny, ale nie tak jak Henryk. Mówili o mnie sumienny, zawsze coraz wyżej dążący, pełen szlachetnej ambicji. We wszystko, co robił, wkładał tę punktualność połączoną z zapałem, która jest tak koniecznym warunkiem doskonałości. Technika owszem, ale jak powiedziała jakaś pancia, nie potrafił wydobyć tego żaru z kompozycji, co Henryk. A skąd miał się wziąć ów żar, skoro gdy tylko się rozniecił, mój kochany brat zrobił wszystko, aby go ugasić.
11 dzień czerwca. Bazar poznański.
Zobacz, zobacz, mamo. Zobacz na sukienkę hrabiny Czapskiej.
Ojej, takie pióra, zachwyca.
Ludwiko, nie wypada tak rozglądać się po sali. Jesteś panną z towarzystwa, a nie kuchenną.
Czytałem, że podczas ostatniego koncertu w kwietniu Wieniawski otrzymał od Fryderyka Wilhelma medal za koncert w Berlinie. Dedykował królowi pruskiemu utwór na skrzypce i orkiestrę.
Ciekawa jestem, jakie dedykacje poczyni w Poznaniu.
Ja to mam. Jakiś żurnalista pisał, o co działo się w bazarze, gdy graliśmy Souvenir de Posen. O, jest. Wieniawscy podnieśli do apoteozy mazurki tak, że niejedno czułe serce, przesycone potęgą tkliwej melodii, nie mogło oprzeć się czarodziejskiej sile i upadło. Dwie damy dostały spazmów i nie mogły dosłuchać rzewnością przenikającego mazurka. Tak. Tak było. Kobiety mdlały, a my graliśmy. I to jak graliśmy. A po koncercie to co zawsze. Feta, kwiaty, wyrazy uznania, bankiety i wtedy... Wtedy spotkałem ją.
Mistrzu, jedynie w poezji można znaleźć tak wielkie oczarowanie i przeżycie.
Komplement z ust tak czarującej osoby, no, może przyprawić o zawrót głowy. Rozpieszczają nas w tym Poznaniu. Nie zasługujemy na to, prawda?
Ależ skąd, mistrzu?
Pan maestro raczy wybaczyć nadmierną egzaltację mojej córce, ale to cecha przyrodzona niewiastą w jej wieku.
Przyznasz jednak, mężu, że słowa to zbyt mało, aby oddać hołd takiej wirtuozerni.
No, wtedy ja ich nawet nie szukam, bo i tak mogłem tylko w połowie docenić panów wirtuozernie.
Papa nie słyszy na jedno ucho. To pamiątka z powstania.
Ach, to zaszczyt móc grać dla człowieka, który własnym życiem stawał w obronie naszej narodowej sprawy. Prawda, Józef?
Oj, nie wątpię, że i panom ta sprawa jest bliska, skoro z taką pasją nasze polskie melodie wykonujecie, włączając je do swoich kompozycji.
O, nadchodzi moja matka, mamo. Pozwól, wielce szanowny pan...
Turno.
Wincenty Turno, tak. Z żoną Heleną i córką Ludwiką.
Bardzo mi miło.
Stałem jak pień i wpatrywałem się w jej oblicze. Była po prostu piękna. Nie potrafiłem wydusić z siebie słowa. No, za to Henryk był w swoim żywiole. Wiedział, co to znaczy towarzyska konwersacja i komplement. Wiedział, że to jest publiczność. Jego publiczność, od której zależy jego kariera. A publiczność ulega modom i bywa kapryśna. Zatem uśmiechał się, potakiwał, udawał skromnego i obdarowywał pochlebstwami. A ja stałem i patrzyłem na nią. Była delikatna jak mgła o świcie i śmiała jak wiatr, który tę mgłę rozgania. Jej głos, kibić, uśmiech powodowały, że krew pulsowała w mych żyłach z mocą, jakiej wcześniej nie doświadczyłem. Poczułem żar, a żar ten zaczął rozniecać się w płomień uczucia, którego do tej pory nie znałem.
Józef zasnął?
Tak. Miał jakieś rozpalone czoło i taki dziwny rodzaj niepokoju, podniecenia.
Tak?
A do kogo piszesz?
A do Lipska. Piszę Semfowi, że sola była tak pewna, iż szpilki nie wetchniesz, bilety wyprzedane na kolejne koncerty. A, piszę mu też, jak nam pod oknami serenady urządzają i kwiatami obsypują.
No, to napisz mu również, że na rzecz ubogich grać będziesz z Józefem i że dochód na Towarzystwo Pomocy Naukowej jest przeznaczony. No, niech wie, że nie tylko dla zysku tu jesteś. Józef mówił, że kaprysy, które jeszcze w Lipsku cyzelowałeś, już skończone.
Skończone. I do wysyłki. Do wydawcy. Gotowe.
Ach.
A mam pomysł, aby jeden z nich dedykować młodej pannie Turno. Szlachetny to kamień. I widać, że szlif najwyższej próby otrzyma.
No, za dużo tych dedykacji, Henryku.
Aha.
Ludzie zaczną podejrzewać, że twoje muzyczne suweniry dla dam są wyrazem wdzięczności i hołdu, nie tylko za okazywany ci podziw, ale za coś więcej.
A, mama, niech podejrzewają, co chcą. Przyjmują nas tutaj po królewsku, to i królewską hojność trzeba im okazać. A skoro dedykowałem swoje utwory możnym tego świata, to mogę to czynić także dla najpiękniejszych istot, które żyją na tej ziemi.
Za dużo w tym dwuznaczności, mój synu. Gdy będziemy w Obiezierzu, proszę cię o powściągliwość w okazywaniu tej hojności.
Mamo...
Koncert na rzecz ubogich był ostatni przed przerwą w graniu dla poznańskiej publiczności. Mieliśmy wystąpić jeszcze czterokrotnie z bratem, raz w bazarze, a potem w Teatrze Miejskim, tak jak podczas kwietniowego pobytu. Opuściliśmy Poznań. Początkowo gościł nas w Miłosławiu Seweryn Mielżyński, mecenas sztuki i opiekun sprawy narodowej. A potem...
A pan wie, mistrzu, kto jadał przy tym stole?
Nie wątpię, że zacny musiał być to człowiek. Bowiem tylko ktoś taki proszony może być do tak znamienitego domu. Tym większa nasza radość, że takiego zaszczytu dostąpiliśmy.
Skromność przemawia przez pana.
Tę cnotę wpajam mym synom od narodzin. Wiedząc, że ta może ustrzec przed pokusami świata. A skromność i powściągliwość i rozwaga w wypowiadaniu słów przed próżnością ustrzec mogą.
Ale patrząc na młodszego z pani synów, mniemam, że bardzo do serca wziął tę naukę. Bowiem słowa dziś jeszcze od niego nie słyszałem.
Bo to, co chciałem powiedzieć, nie dla twoich uszu przeznaczone było. Gdybym zaczął wtedy mówić, to nie wiem, czy przestałbym w odpowiednim momencie, tak aby nie zdradzić się z moimi uczuciami, bo dusza moja krzyczała, rozdarta uczuciem, które paliło żywym ogniem.
Adam Mickiewicz.
Słucham?
Ludwika mówi o naszym wieszczu, który... z panem Garczyńskim zasiadał przy tym stole.
Pan Mickiewicz był gościem w Obiezierzu?
No tak. Jego brat Franciszek nadal do nas zagląda.
Wieszcz Adam pisze nawet o nas panu Tadeuszu.
Panu Tadeuszu? W której księdze?
W 11. Gdy Gerwazy z Protazym wspominają spory Choreszków z Soplicami.
Pamiętam procesy, w których siedziały gorsze niż u nas ekscesy, a intercyza cały zakończyła kłopot. Tak z bożbochatymi pogodził się łopot. Krepsztulowie z kapuściami, putrament z pikturą, z odeńcami Mickiewicz, z Kwileckimi
Turno.
Jak słyszę, pamięć do poezji u panny Ludwiki wyśmienita.
Z Kwileckimi intercyza?
No, kwestie majątkowe z rodziną żony trzeba było ustalić, aby gospodarowaniem się zająć, a nie nieustające wieść spory z krewnymi. Dawne to dzieje, tak jak i sam pobyt Mickiewicza u nas.
Mickiewicz. Wiersze, spory rodzinne, rozmowa przy stole, wszystko to furda, błahostka, rzeczy nieistotne, konwenanse. A mnie serce na strzępy się rwało, gdy na nią patrzyłem, gdy jej słuchałem i gdy ona na brata mego ukradkiem zerkała. I słowa nie potrafiłem z siebie wydobyć, aby zaistnieć, aby zwrócić na siebie uwagę.
Józef, nie zapominaj się. Józefie, wróć proszę. Józefie!
Pod wierzbami nad strumieniem śpiewał Myron swej glycerze. Wierz mi, kocham, kocham szczerze. A glycera z zadumieniem wierzyć? Tego ja nie umiem. Wierzyć. A co kochać,
tego
nie rozumiem.
Ja nie umiem.
Tyś jest me uszczęśliwienie,
a co kochać, nie rozumiem.
Twa nagroda cała.
Tyś jest me uszczęśliwienie, miłość twa nagroda cała. Choćbyś nienawidzić miała, ja się nigdy nie odmienię.
Nienawidzieć ja nie umiem, a co kochać?
Nie rozumiem.
A cóż to za okrutna niewiasta, która nie wie, czym jest miłość?
A według pana, mistrzu, kobieta z natury wie, czym jest to uczucie.
Prosiłem panią, Ludwiko, aby nie zwracać się do mnie mistrz. Wolałbym być traktowanym jako przyjaciel. Przyjaciel domu, gdzie zaznałem tyle ciepła i gdzie mam nadzieję pozostać w sercu pani jako serdeczny sługa. Bowiem serdecznością tylko mogę się odwdzięczyć, a te krępuje dystans, który pani zachowuje, nazywając mnie mistrzem.
Nie odpowiedział pan, mistrzu, na moje pytanie.
No cóż, nie wyobrażam sobie, aby kobieta, tak delikatna i subtelna istota, obdarowana tyloma przymiotami, nie potrafiła z natury kochać. Wręcz stworzona jest do miłości.
A do czego stworzeni są mężczyźni?
Mój brat akurat stworzony był do komplementowania niewiast. Sztukę tę posiadł tak biegle, jak grę na skrzypcach. Jego słowa w nie mniejszym stopniu potrafiły zmiękczyć kobiecą duszę niż wirtuozowskie popisy na instrumencie. Doskonale wiedział, w którą strunę uderzyć, aby uzyskać zamierzony efekt. Mogłem tylko przyglądać się z boku i zazdrościć mu tych umiejętności.
Pani pytasz, do czego stworzeni są mężczyźni? Do wielbienia was, istot, bez których świat byłby nieznośnie przygnębiający. To dla was stajemy się herosami. Dla was potrafimy przenosić góry i pokonywać przeszkody, które wydają się nie do pokonania. Dla was gotowi jesteśmy skakać na zatracenie w otchłań, aby tylko zasłużyć na jedno spojrzenie. Jeden uśmiech, jedno nieśmiałe muśnięcie wargami waszej dłoni. Ramiona.
Wierz mi, kocham. Kocham szczerze. A glycera z zadumieniem wierzyć? Tego ja nie umiem, a co kochać, nie rozumiem.
Zgrabny temat, braciszku.
Za chwilę powiesz, że można go rozwinąć w ten sposób.
A gdyby go rozwinąć w ten sposób? Tak,
tak, to jest dobre. Gdzie masz papier? A, trzeba zapisać nuty. To będzie niespodzianka dla panny Turno. Napiszę melodię do wiersza o melonie i glycerze.
Co się dzieje, braciszku? Ja nie poznaję cię od paru dni.
Jak mogłeś być taki ślepy?
Może matka ma rację, że jesteś przemęczony?
Jak mogłeś nie widzieć, że sprawiasz mi ból?
A może dosięgła cię przypadłość wieku młodzieńczego, co? Nocne zmory i zmazy, które przeżywał każdy z mężczyzn w twoim wieku. Mogę cię zapewnić, że to minie, to minie. Już niedługo, gdy tylko poznasz smak prawdziwej